Dużo wyjeżdżam, chociaż bardzo lubię też mieszkać. Mieszkam w bardzo fajnym miejscu, takim, którego żal opuszczać, a potem fajnie się do niego wraca. Także trzeba wyjeżdżać, żeby poczuć prawdziwy smak. Każda podróż mnie cieszy. To wielkopolską podróż i fajnie jest w Wielkopolsce. Spędziłem noc w Kaliszu, byłem pierwszy raz w ogóle w Kaliszu i to piękne miasto jest. Bardzo mi w nocy, kiedy się przechadzałem, nie wypiwszy nawet jednego piwa, bardzo mi Lublany przypominało słoweńską, a potem wyszedłem rano, żeby sprawdzić wrażenia i już nie przypominało Lublany, ale bardzo piękne miasto, fajne, dziwne takie, ze smakiem swoim.
W pana ustach porównanie do Lublany jest komplementem.
Tak, bo to jest moje ulubione miasto, jedno z kilku moich ulubionych miast, ale mój umysł dziwnie działa, mam takie asocjacje, z Lublaną mi się skojarzyło, a potem przestało. Może przez tą rzekę, przez Lublanę płynie taka dosyć wąska rzeka, Lublanica się nazywa.
Rzeka w mieście to wielka radość, ale ostatnie choćby wypadki pokazują, że też bywa taka rzeka wielkim niebezpieczeństwem.
Ja podejrzewam, że z większością radości na tym świecie jest tak, że one są bardzo przyjemne i cieszą, aczkolwiek są niebezpieczne.
Powiedział pan, że podróżowanie jest jak modlitwa. Już nieaktualne?
Nawet nie pamiętam, kiedy i komu to powiedziałem. Nie wiem, to w kontekście trzeba by to rozpatrywać. Czasami mam takie chęci używania wielkich słów dla nazwania małych rzeczy. Nie no, podróżowanie to podróżowanie. Jedziesz i patrzysz, fajnie jest. Świat jest taki sam, trochę inny. Modlitwa. Może tak. Nie no, spędzenie czasu jakieś takie w miarę higieniczne. Tak mi się wydaje, że z wszystkich przyjemności, które bywają niezdrowe, niebezpieczne, podróżowanie jest jedną chyba z przyjemniejszych i najmniej uzależniających w sensie fizycznym.
Ale chyba wchodzi w krew.
To nie wchodzi w krew, tylko to się ma we krwi. Jedni nie znoszą podróżowania, a inni nie lubią podróżować i jeszcze jakby robić z tego jakąś własną opowieść.
A czy pan jeździ po to, żeby pisać?
Nie, ja jeszcze jeździć, ja bardzo lubię jeździć, a przypadkowo że to złożyło, że jeszcze piszę książki czasami, to jest dobry materiał. I pisanie, i podróżowanie to jest na tą samą literę i też jakby struktura jest podobna, bo jest linearna, czyli się dokąd się jedzie, tak jak w pisaniu czasami się zmierza do splecenia albo rozplecenia fabuły, albo jedzie się w kółko i to w literaturze też jest taka kolista opowieść, która się kończy w tym samym miejscu, gdzie się zaczyna, że to wiele jest wspólnego w jeździe i w pisaniu i w opowiadaniu.
Czy potrafi pan podróżować bezrefleksyjnie, to znaczy tak zupełnie bezinteresownie, jakby prosto zachwycając się tym, co się widzi, a nie poddając tego takiej obróbce myślowej, skojarzeniom?
Pan, jak pan mnie podejrzewa o nieustanną obróbkę myślową i refleksyjność, to ja jestem panu bardzo wdzięczny, ale to tak nie działa. Nie, zupełnie nie. Ja jeżdżę jak głupek. To kocham patrzeć na świat i się nad tym nie zastanawiam. No, to świat mi sprawia przyjemność, kiedy się w nim poruszam. Nie mam żadnych refleksji poza tym, o kurde, jak jest fajnie. No, zobacz, jak to wygląda, albo spójrz to, albo zobacz tamto, albo dotknij tego. Nie kombinuję pan, nie składam sobie zdań, jak gdzieś tak, powiedzmy, jadę między Kaliszem a Rawiczem, poszukując drogi na Jarocin, nie, zupełnie nie. Nie to, że jadę i notatki intelektualne.
Może nie intelektualne, ale obserwacje jakieś, które pan boi się, że uciekną.
Wie pan co, to zawsze można wymyślać. Jak ucieknie obserwacja, to zawsze można sobie wyobrazić, co w tamtej chwili widziałeś. Proszę mnie nie mylić z reporterem. To są inne historie, inne rzeczy.
Czytając pana Taksim? Nie Taksim.
Polacy wymawiają właściwie, kurczę. Nie mam pojęcia, muszę to sprawdzić.
Kiedy pytałem o pana ostatnią powieść w księgarni, pani mówiła Taksim.
Cóż, no słowa se żyją własnym życiem. No. Baba tak moje występowało jako Bagdad czasami, też się przyzwyczaiłem.
A ja zanim dowiedziałem się, że chodzi o miejsce w Istambule, odebrałem to nawet jako czasownik w liczbie mnogiej w pierwszej osobie, czyli Taksim. Co robim? Taksim. Jeździm taksówką i jeszcze za to płacim.
To też ładne. Okej, czemu nie? W końcu dużo jest tam jazdy w tym. Właśnie równie dobrze mogli być taksówkarzami, moi bohaterowie, takimi taksówkarzami, którzy stoją na postojach. O, to jest też fajny bohater. Ja się zastanawiam w takich małych miasteczkach, zwłaszcza jak taksówkarze spędzają czas na postojach, grając, rozwiązując krzyżówki, jakby zaprzeczenie wizji wożenia, jeżdżenia. Tak odbieram tych swoich tam moich gorlickich taksówkarzy, którzy stoją głównie, stoją od wielu lat, czyli jakoś przeżywają.
Ale dlaczego ja w tym momencie o tym zacząłem mówić? Dlatego, że Jest to powieść oczywiście, ale ja miałem takie dziwne wrażenie, że ona jest bardzo taka reportażowa. Na przykład wprost pana zapytam, czy ta świnia, która rzuciła się na azjatyckiego handlowca na targowisku...
Dobrze powiedziałem, handlowca.
Handlarza?
Handlarza. Kurczę, nie pamiętam. Nie, ona się nie rzuciła rzeczywiście. Natomiast ja widziałem takie targowisko na Węgrzech, się Mariam Pocz nazywało, to jest takie miejsce kultu maryjnego we wschodnich, północnych, wschodnich Węgrzech, tam jest duży kościół, unicki kościół i tam są odpusty późnym latem i jest niesamowicie, oczywiście przyjeżdża dużo Cyganów z Rumunii, przyjeżdżają Węgrzy, po prostu przyjeżdżają i katolicy, i unici przyjeżdżają, to jest takie dziwne pomieszanie wschodu i zachodu. I to jest na skraju puszty i widziałem to targowisko, widziałem ten odpust, widziałem tych żółtych braci, a świnie, nie wiem czy widziałem. Natomiast widziałem na pewno gdzie indziej, na puszcie węgierskiej głębiej, w stronę jeziora Cisańskiego. One tam normalnie żyją w takim półdzikim stanie, to się mangalica nazywa i to kapitalny obraz takiej udomowionej świni, ale nie do końca. No, takiej świni, która jak jej się nie podoba, to nie pójdzie do chleba i trzeba ją zastrzelić, żeby ją zjeść, nie wiem. I z tego się biorą obrazy.
Czytając tę powieść, chciałem wierzyć, że to się naprawdę, nie wiem dlaczego zresztą, że to się wydarzyło, że albo to pan usłyszał, albo pan to widział.
Potęga literatury, wie pan, no, literatura potężniejsza jest niż życie czasami. Nie, i tak się biorą obrazy, ale za 5 lat już bym nie był pewien, czy to się naprawdę nie zdarzyło, albo czy nie było bardzo blisko takich zdarzeń, bo to się w głowie gdzieś tak mataczy po tym fajnie, rzeczywistość z wymyślonymi rzeczami, które nigdy nie są do końca wymyślone, one są gdzieś, one... Skąd się biorą?
Gdzie pan się wybiera na wakacje?
Nie mam wakacji. Ja żyję na wakacjach nieustannych. Mieszkam na wsi, to jest Wołowie, jest nieustanne wakacje. Ja się wybieram na wschód, gdzieś będę jechał. Chcę na Ukrainę pojechać w tym roku i chcę pojechać do Krasnojarska, Jenisejem w górę do Abakanu popłynąć jakieś kilkaset kilometrów. Z Abakanu gdzieś przez Tuwę może, gdzieś nie wiem, gdzie tam są przejścia, przeprawić się do Mongolii. I gdzieś powłóczyć się po Mongolii i potem wrócić z Ulaanbaatar. O, taki jest pomysł mój.
Samochodem?
Nie, to jest cudowny pomysł, ale mało czasu jest, żeby tam dojechać samochodem, to podzielam 2 tygodnie potrzeba. Nie, na Ukrainę chcę pojechać, parę miejsc mi kusi, pojechać na Ukrainę i przez Ukrainę przedostać się do Kałmucji. Oni są buddystami, to jest jedyny właśnie buddyjski okręg, kraj w Europie. Obraz widzę, jak taki półpustynny step dochodzi do bardzo słonego morza. Jest strasznie gorące, wysokie temperatury, nawet taka półpustynia tam gdzieś funkcjonuje. Takie mam obrazy, do których chcę się wybrać. To się to samochodem zrobić, bo przy okazji przejedziemy całą Ukrainę sobie, przyjaciół poodwiedzamy, a tą dłuższą wyprawę gdzieś wczesną jesienią, gdzieś na Syberię, gdzieś polecieć i tam już normalnie jeździć z ludźmi. To takie mam pomysły, jeżeli to można nazwać wakacjami, bo 3 tygodnie na Syberii to kompletnie są wakacje. To potem trzeba pojechać gdzieś, nie wiem, do spa trzeba pojechać, do jakichś wód, żeby się zregenerować.
Ale czy mówimy o takiej podróży czysto turystycznej?
Co znaczy czysto turystyczna podróż?
No właśnie, ale nie wiem, co znaczy. Pana bohaterowie na przykład dużo jeżdżą, ale zaznaczają, że nie turystycznie.
Nie muszą tego zaznaczać, bo to widać. A gdzie jest to granica między podróżowaniem jako podróżowaniem, a podróżowaniem jako turystyką? Jak to ustalić dzisiaj, kiedy właściwie wszyscy podróżują? A czy są podróżnikami, czy są turystami? Jak to? W jakimś sensie jest to pewnie turystyka, ale w jakimś sensie jest to tylko jeżdżenie. No. Jeżeli o mnie chodzi, nigdy nie zwiedzałem żadnych atrakcji turystycznych. Jadę gdzieś i siedzę w jakimś zapowiedzianym miejscu, które mi się strasznie podoba, w którym nic nie ma najczęściej. Albo im mniej tam jest, tym jest lepiej. No.
Ale szuka pan kontaktu z ludźmi, z tak zwanymi tubylcami, czy też nie?
Nie, jak kiedy. Ja w ogóle nie przebywam za kontaktami z ludźmi. Z Polakami mam mało kontaktów, to co ja z tubylcami mam za kontakty. Czasami są takie opowieści ludzi, którzy jadą na Syberię transsyberyjską i specjalnie wybierają sobie plac kartny, wagon, czyli tam, gdzie się w 90 osób w jednym pomieszczeniu na piętrowych pryczach jedzie i są zachwyceni. Mówią, ja dziękuję, absolutnie nie. Jeżeli już, to w oddzielnym przedziale. Nie rozumiem przymusu kontaktowania się z ludźmi. Czasami wynika. A jeździsz, a nie rozmawiasz tam z ludźmi? Nie rozmawiam, mnie to guzik obchodzi. Wtedy czuję lekką naganę albo przyganę, coś w tym rodzaju. Nie jeżdżę tam poznawać życia innych ludzi. Jadę oglądać świat po prostu. Wyobrażać sobie różne rzeczy na jego temat, ale nie snuć opowieści o innych ludziach, bo to poznanie miałoby ani sensu, ani końca tak naprawdę. Znaczy poznać życie innych ludzi, czyli kurwa ile spędzić z nimi. Rok, dwa, tydzień, nie wiem. to jest takie, że można troszkę poznać, można trochę więcej poznać, można poznać absolutnie coś niemożliwe, co znaczy. Nic nie znaczy tak naprawdę. Tak mi się wydaje. Niemożliwe jest poznanie, a oszukiwanie się, że trochę ich poznaliśmy, to już lepiej być uczciwym, się, guzik mnie to obchodzi. No. Wymyślę sobie ich los.
W takim razie, co dla pana jest najważniejsze, tak na finał zapytam, w takiej podróży? To znaczy, wiemy już, że pan nie tropi atrakcji turystycznych, muzeów, rozumiem, pan nie odwiedza muzeów.
Ja jeżdżę w takie miejsce, że tam nie ma żadnych atrakcji po prostu. No jakie mogą atrakcje?
Zatem, co dla pana jest najważniejsze? Poczuć powietrze?
Nie wiem, no po prostu nie potrafię tego panu opowiedzieć. Kompletnie mnie nie interesują atrakcje turystyczne. Jak wiesz, to atrakcje turystyczne mogą być w miejscach, gdzie się wybieram ostatnio, w Ułanudy. Największa głowa Włodzimierza Lenina na świecie na głównym rynku stoi. Ma 10 metrów wysokości, jest z kamienia zrobiona, a pod nią przechodzą często mnisi buddyjscy w pomarańczowych szatach, bo akurat tam lamaizm się dobrze ma.
Jaki piękny obraz.
Taki obraz. No i dla czegoś takiego może warto pojechać, ale nie jest to kompletnie atrakcja turystyczna. No jest to przedziwny przypadek leninizmu, buddyzmu, tego, że Rosja jest ogromna i wchłonęła cały kontynent niemalże. A jednocześnie mamy dosyć głęboką znajomość tej Rosji, więc to jest taka wyprawa w swoje gdzieś regiony. Ulatujesz te 7000, 8000 kilometrów, lądujesz, wielbłądy są na ulicach, są buddyści na ulicach, a jednocześnie wszyscy mówią w języku, który znasz. Jednocześnie przemawiają bardzo częściowo podobnym kodem kulturowym, bo ten komunizm jednak cię naznaczył. I ta rosyjskość tutaj, no tutaj to może nie, was niemieckość naznaczała. To jest fascynujące w takich podróżach, że się naprawdę jedzie na step, jedzie się pod mur chiński, pod chińską granicę, a jednocześnie no, człowiek się czuje trochę jak w Siedlcach, trochę jak w Sokołowie Podlaskim. To jest coś ciekawego. No atrakcji tam turystycznych nie ma, no poza stepem, który jest jak religia. Nie da się tego wszystkiego opowiedzieć. No.